Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Merecka-Łotysz dziś w audycji Razem Łatwiej. Hospicjum Lęborskie, ale ja poproszę najpierw od mojej lewej, żebyście się Panie przedstawiły.
Marzena Krupa-Pobłocka
i Agata Kozer,
szefowa.
Prezes Fundacji.
Prezes Fundacji, to jakby zechciała Pani pełną nazwą, bo ja zawsze coś pokręcę.
Agata Kozer, prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.
Ostatnio mieliśmy przyjemność jako radio spotkać się z Wami przy wieszaniu wiechy, czyli dokładnie rok od momentu wbicia pierwszej łopaty w Nowej Wsi Lęborskiej, w Pogorzelicach. Widzieliśmy się
tak. I
prace postępują, to ja wiem naocznie. Byłam tak. Świadkiem, mogłam zobaczyć, dotknąć. Natomiast każde hospicjum, każdy człowiek, który je wspiera, ma swoją historię. Jaka jest wasza?
To może ja rozpocznę.
Zapraszam.
Ta historia rozpoczęła się na przełomie 2015-2016 roku i to w zasadzie te historie, bo ich było cztery, one spowodowały, że dzisiaj w powiecie lęborskim buduje się hospicjum stacjonarne, takie, które nam dzisiaj brakuje wielu mieszkańcom, a które brakowało nam, tej jednej z rodzin powiatu lęborskiego wtedy, do tego, żeby móc wesprzeć te osoby, które były w terminalnym stanie choroby nowotworowej i które potrzebowały tej pomocy. W momencie, kiedy w zasadzie to myśmy byli, zawsze to powtarzam, jedną z tych wielu rodzin dzisiaj, które, bo tych rodzin jest 80% w naszej społeczności, tak jak pokazują statystyki i tak jak pokazuje też ankieta, którą ostatnio przeprowadziliśmy jako fundacja, żeby po prostu potwierdzić ten stan, który dzisiaj jest, jeżeli się rozchodzi o choroby nowotworowe. Zatem byliśmy jedną z tych wielu rodzin, która takiego wsparcia potrzebowała jako osoby, czy jako członkowie rodzin osób, które chorują na nowotwór, ale też patrząc się jako te osoby, które właśnie są w tym stanie terminalnym, dla których już to leczenie przyczynowe się kończy i nie ma już pomocy, bo to tak jest, że pani doktor, kiedyś na konferencji jak była, mi pani doktor właśnie powiedziała o takiej dziurze, która jest w momencie, kiedy kończy się już to leczenie przyczynowe i nie wiadomo później, co zrobić, jak udzielić tej pomocy.
Czyli zostaje opieka paliatywna.
I zostaje opieka paliatywna i wszyscy tak bardzo łatwo mówią, no teraz to już została tylko opieka paliatywna, ale gdzie jej szukać, jakie to są miejsca, gdzie się zwrócić o tą pomoc, to już tak nikt nie mówi. Te rodziny zostają same zdane same sobie i poszukują tej pomocy. I myśmy akurat tej pomocy poszukiwali wszędzie. Okazało się, że natrafiliśmy na hospicjum w Pucku, bo tam pojawiło się pierwsze miejsce wolne i pierwsza taka szansa na to, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób pomóc. I kiedy byliśmy w hospicjum i kiedy doświadczaliśmy tej pomocy i kiedy zobaczyliśmy, jak to bardzo, jaka ulga jest dla tej osoby cierpiącej w domu.
Dla was też pewnie, dla rodziny.
Dla nas też, bo akurat my byliśmy taką rodziną z mężem, która musiała zwalniać się z pracy, my młodzi ludzie, bo akurat to dotyczyło osób, które były bezdzietne, były samotne i zwalnialiśmy się z pracy, no ileż można się zwalniać z pracy, ileż można poświęcać tego swojego czasu, nawet nie chodzi o to, że czy się chce, czy nie, tylko
nie
o taki normalny, taki sposób działania, że w pewnym momencie ten pracodawca powie, że na przykład już nie da rady, więc my widzieliśmy ze swojej strony też taką bezradność akurat tych członków rodzin, którzy nie wiedzieli, jak mają sobie poradzić. Druga kwestia właśnie tej takiej mobilności, możliwości jakby zarządzania tym swoim czasem w ciągu dnia. A kiedy już okazało się, że ci nasi chorzy szczęśliwie znaleźli to wsparcie w hospicjum, to pojawił się inna taka uciążliwość, a mianowicie, że ono jest daleko, że dzisiaj ten czas taki cenny, który mamy, żeby razem ze sobą spędzić, to my pokonujemy właśnie w drodze z jej do hospicjum i albo trafimy na to pożegnanie ostatnie, albo nie trafimy, albo będziemy akurat tymi szczęściarzami, żeby móc kogoś pożegnać, albo nie. W jednym przypadku to się udało, w dwóch z kolei nie. Osoby już, ci członkowie rodzin nie byli w stanie dojechać. I to w zasadzie jest taka historia, która później poskutkowała tym, że po prostu zaczęłam się zastanawiać. No tego hospicjum u nas nie ma. Ogromne, wielkie wsparcie hospicjum w Pucku. Pani dyrektor Anny Joachim Labudy, która pokazała, jak to wygląda od wewnątrz. I gdzieś połączenie takiego doświadczenia menadżerskiego, doświadczenia pracy w firmie, bo cały czas pracowałam w firmie, w biznesie, ale też połączenie takiej odwagi,
charyzmy
też. Tylko ja mówię...
Pani Agata idzie jak taran, to ja muszę przerwać. Jak coś próbuje uzyskać, to nie ma siły. Dopnie swego, to ja gwarantuję.
Bo tak trzeba w każdym działaniu i przede wszystkim jeżeli mówimy tutaj o działaniu, które podejmujemy po raz pierwszy, bo akurat w biznesie wiemy na przykład jak się zachować, a tutaj wychodzimy na ulicę, wiemy, że chcemy na przykład budować hospicjum, wychodzimy na ulicę, stajemy z puszką po raz pierwszy i trzeba pociągnąć za sobą całą społeczność, bo to, że jakby wiadomo, może powiem tak, w tym momencie, te 6 lat temu...
No właśnie, ja to miałam przerwać, a nie ośmieliłam się. Mhm. 6 lat temu, ta pierwsza myśl pojawiła się 6 lat.
Tak, 6 lat temu i teraz...
Obudziła się pani rano, pani Agata powiedziała, dobra, nie ma, to musi być.
Znaczy się to nie było tak, że się obudziłam i nie ma, to musi być, bo to dogrzewało na przestrzeni tych 8 miesięcy, kiedy co 3 miesiące ktoś chorował, bo to jest tak, odeszła jedna osoba, wtedy dostajemy telefon, kolejny członek rodziny zachorował. Ta osoba odeszła po jakimś czasie i wtedy się dowiadujemy, że kolejna osoba akurat dowiedziała się o chorobie nowotworowej, zostały jej 3 miesiące życia i to w zasadzie przy Eli, już tej ostatniej cioci. To było tak, że no gdzieś... Cały czas o tym myślimy, gdzieś cały czas tego hospicjum brakuje, ten temat cały czas o nas wraca. Jesteśmy w Pucku słyszę, ty słuchaj, a ty może jesteś jakąś taką latarnią, która ma teraz te osoby poprowadzić, bo Puck też cały czas dostaje telefony, czy jest miejsce, kolejna osoba zachorowała i wtedy pani dyrektor akurat powiedziała, słuchaj, może ty jesteś jakąś latarnią w tej swojej rodzinie, że musisz tych ludzi poprowadzić. A myśmy się w ogóle we dwie spotkały na przełomie 2015-2016 roku, więc od tego momentu do powołania do życia fundacji minęło 9 miesięcy.
Czyli więc dobra ciąża.
Taka dobra ciąża. To dziecko musiało się urodzić w głowie też, tak mentalnie. Bo to też nie jest tak, że dobrze wychodzimy i działamy. To też musiało być omówione. Ja miałam wtedy takiego małego syna, który dopiero rozpoczynał szkołę, więc też kto to ogarnie w ogóle. Wiadomo, że to jest praca, bo też mi to powiedziała akurat pani w Pucku. Jeżeli ktokolwiek się na to zdecyduje, oprócz oczywiście tego, że trzeba skupić wokół bardzo dużo ludzi, to trzeba sobie uświadomić, że to jest praca na dwa etaty, bo była praca normalna. Mhm. Gdzieś byłam na etapie też zmiany pracy, więc jeździłam normalnie przez 2 lata jeszcze później do Gdańska do pracy. No to to jest praca na dwa etaty. Nigdy nie będzie można odpuścić, ani jednego dnia nie będzie można odpuścić, bo oni też wiedzą, jak wyglądało to w ich przypadku, kiedy budowali to hospicjum w Pucku. No i teraz czy jakby osoba, która wie, że jest taka potrzeba i wie, że chce uruchomić takie działanie, to przede wszystkim też czy wie, z czym się będzie mierzyć. I ktoś musi, i to musi być, mało tego, że jakby ta osoba musi być świadoma, ale cała rodzina musi być świadoma. I wtedy pamiętam, że...
Wiedziała pani, z czym się mierzy?
Znaczy ja wiedziałam, że będzie trudno i wiedziałam, że nie jest to jakby działanie, które na pewno mnie będzie przerastać i że nie dam rady, nie podołam, albo że odpuszczę. To nie. To jakby też siebie znam i wiem, że nie ma czegoś takiego, jak odpuścić. Bardziej tutaj chodziło o to, jak zareaguje moja rodzina.
I?
Ale że mój mąż był cały czas jakby w tym procesie. On był też tym, który jeździł ze swoimi właśnie tymi członkami rodziny. Myśmy się dzielili. I pamiętam jeden tylko moment, który był takim momentem decydującym, kiedy piliśmy w kuchni kawę i on powiedział, Aga, ja nie dam rady tego zrobić, ja sam. To hospicjum jest potrzebne, bo ja nie mam takich predyspozycji. Ale jedną rzecz, którą ci obiecuję, to zajmę się domem. I tyle, ile będzie to trwało, to ja po prostu dopomogę i będę w tle działał i będę zajmował się domem. I on to czyni do dzisiaj. On jest takim, mamy też drugiego syna małego i to jest człowiek, który po prostu podejmuje to wyzwanie.
Podjął
też takie,
rękawice, rozumiem.
Podjął rękawice i pomimo tego, że oczywiście też ma swoją pracę, nie może z nami uczestniczyć w wydarzeniach, bo jest mały jeszcze tutaj 3-letni synek i ten drugi syn dorastający, no to on jest tym, który, bez którego tego wsparcia absolutnie nie dałoby rady, no bo umówmy się, gdyby coś w rodzinie nie funkcjonowało i by nie działało i byłby wieczny opór, no to to by nie poszło. A tutaj jest ogromne wsparcie, ale to mówię tylko jakby z perspektywy mojej rodziny, a jeszcze są bracia, jeszcze są rodzice, tam teściowa, to po prostu wszyscy, którzy dzisiaj stoją na wysokości zadania, żeby wesprzeć na tyle, na ile potrafią.
Czyli do przodu.
Do przodu.
No to teraz tu się uśmiechnę. A pani, jak pani się znalazła w tej grupie, w tej silnej grupie pod wezwaniem?
Tak, tak, bardzo się cieszę, że się tam znalazłam. Moja historia jest taka, że ja praktycznie też od początku brałam udział, byłam wolontariuszem w ogóle i brałam udział w wydarzeniach, z tym, że to było tak sporadycznie i no bo pracowałam, więc sporadycznie, jak mi czas pozwalał, pomagałam dziewczynom. I później tak z roku na rok coraz intensywniej zaczęłam się angażować w te wydarzenia i w którymś momencie stwierdziłam, że ja jednak chciałabym pracować w fundacji, że to jest coś, co chciałabym robić, a muszę powiedzieć, że przez 15 lat pracowałam w księgowości i stwierdziłam, że nie chcę już tego robić i że chciałabym jednak pracować w fundacji i no, pomagać innym. Dlatego też zaczęłam pracować od zeszłego roku już na etacie w fundacji. Jestem specjalistą do spraw relacji z darczyńcami. Także...
No to dzięki pani w dużej mierze, zakładam, udaje się pozyskać środki.
Tak, też, oczywiście, ale
czy
ta
pani
cała...
Pani Agata idzie, mruga oczami razem z panią.
Dziewczynom tak, się Agata nie też da oprzeć. Wspiera. Tak, Agata też wspiera z tym, że muszę powiedzieć, że ci darczyńcy, którzy są z nami do tej pory, to są darczyńcy, którzy byli z nami od początku, czyli już od tych 6 lat, bo my pozyskiwaliśmy ich na różnych wydarzeniach, ale z roku na rok ich przybywało i oni nie tylko już brali udział w wydarzeniach, ale stali się naszymi stałymi darczyńcami, regularnymi, więc deklarowali swoje wpłaty na budowę hospicjum co miesiąc. I cieszę się bardzo, że z roku na rok ta grupa tych osób, tych naszych przyjaciół, którzy nas wspierają, się stale powiększa. A moją rolą jest teraz właśnie, że tak powiem, opieka nad tymi darczyńcami.
Czyli to tak ładnie brzmi, że się do nich puka co miesiąc i mówi hello.
A puka to może nie, bo i czas pandemii na to teraz też nie pozwolił.
Wpłynęły czy nie wpłynęły te środki?
Ale większość osób, które mieliśmy w bazie, to mieliśmy do nich po prostu kontakt, więc ja pozwoliłam sobie po prostu odświeżyć, przedstawić się, no i powiedzieć, że jestem tą osobą, która będzie co miesiąc się do nich pięknie uśmiechać i prosić o przelew na hospicjum. I muszę przyznać, że to zdaje egzamin. I,
no
i te, tak, i te historie w ogóle z darczyńcami są naprawdę przepiękne, bo to są telefony, na których czas no, nie można poświęcić 5 czy 10 minut, bo to są ludzie opowiadają swoje najróżniejsze historie i zazwyczaj tymi darczyńcami są osoby, które miały już kontakt z osobami nowotworowymi, ktoś w rodzinie odszedł, ktoś bardzo bliski i muszę przyznać, że czasami to jest i godzina i dłużej rozmawia się z taką osobą i ktoś, kto nie włożyłby w to całego swojego serca, bo ludzie wyczują, kiedy ktoś jest nieszczery i kiedy to jest tylko wykonanie jakiegoś zadania. No trzeba tutaj poświęcić się i otworzyć serce po prostu, wysłuchać. A w tym momencie, no...
Czyli nie ma oszukaństwa.
Nie, nie ma, nie da się oszukać. Trzeba być po prostu naprawdę szczerym i tylko wtedy, tylko ten ktoś wtedy nam zaufa i będzie miał też przekonanie i taką pewność, że przekazuje te pieniądze na szczytny cel, ale też osobom, które wiedzą, jak te pieniądze dobrze wykorzystać, bo one czynią dobro.
No pierwsze dobro, to ja muszę powiedzieć, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest ta ziemia, którą byście dostali. I miejsce. Miejsce, drodzy Państwo, jest piękne, bo widać całą nową wieś lęborską z jednej strony, a z drugiej las.
Tak.
Absolutnie. Jak ta ziemia do Was trafiła?
No i teraz jeszcze powiem właśnie, jeszcze trochę cofniemy się do tych początków.
Bardzo
proszę. 6 lat temu, jak myśmy byli w hospicjum i pamiętam, jak chodziłam pod hospicjum w Pucku i też oczami, patrzę się na to miejsce oczami i chorego, i rodziny. I jakby tych potrzeb, o których, jak myśmy się spotkały wtedy z panią dyrektor, jakie są potrzeby takiego miejsca. Tak też rozmawiałyśmy o tym. No i przede wszystkim tą potrzebą jest ogród, jakieś park. Dobrze byłoby, gdyby w ogóle sam budynek mógł zaoferować dużo przestrzeni, żeby to nie była jakaś klitka. Gdzieś w głowie, w tym marzeniu też było, Boże, jak to by było fajnie, gdyby to było takie jakieś miejsce pod lasem, jakieś miejsce na wzgórku w ogóle, ale blisko drogi głównej. To są takie, mówię, myśli, które przewijały się wtedy na tym samym początku, zanim myśmy w ogóle zaczęli szukać też tej
lokalizacji.
Mhm. I na początku ta lokalizacja, no to się udawaliśmy do samorządów, żeby z nimi rozmawiać, czy byłoby może jakieś miejsce, które byłoby akurat idealne pod hospicjum. Tam gdzieś była działka wcześniej, 15 lat wcześniej, dedykowana pod hospicjum w jednym z planów zagospodarowania przestrzennego, ale o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. No to 2000 metrów kwadratowych to ludzie stawiają taki domek jednorodzinny, a na pewno nie taką placówkę, tak, taką, jaką jest hospicjum. To jest w ogóle historia, która zawsze będziemy ją uważać za taką niebywałą, za wielką niespodziankę, bo to było dokładnie 23 marca. Ja akurat się dowiedziałam, że kolejna osoba, mój tata, zachorował na nowotwór. Wracałam z pracy z Gdańska i na drugi dzień mieliśmy jechać do Poznania na badanie PET. Jestem tak, dokładnie pamiętam, które to było miejsce, wjeżdżam już do Ługów i dzwoni telefon, i dzwoni pani i pyta się, dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam do fundacji, która chce budować hospicjum i czy hospicjum musi być w Lęborku? W ogóle takie od razu bezpośrednie pytanie. Więc ja mówię, że tak, no w Lęborku niekoniecznie, może być równie dobrze w okolicach Lęborka, ważne, żeby było w powiecie lęborskim, bo to jest lęborskie hospicjum stacjonarne. Bo ja mam działkę w Pogorzelicach i z mężem zastanawiamy się, bo chcielibyśmy przekazać ją na jakiś szczytny cel. I to był w zasadzie tylko ten telefon. Pani od razu, czy ja bym była zainteresowana, bo ona zaraz pójdzie do męża i z mężem jeszcze tylko potwierdzi to u męża i za chwilę do mnie oddzwoni. No i zadzwoniła ponownie chyba za jakieś 5 minut, że tak, podtrzymują z mężem tą, jakby to, o czym cały czas rozmawiali, co chodzi im po głowie. Chcieliby się spotkać bardzo szybko, najchętniej jutro. Mówię, że jutro nie mogę, bo to jest akurat sobota, jestem w Poznaniu z tatą na badaniu, ale w niedzielę. No to dobra, no to spotkajmy się w niedzielę o godzinie 11. Spotkaliśmy się, ja z mężem i właśnie z moim synem, z państwem Bartkowskimi. Jedziemy na tą działkę i oni pokazują ten wielki teren. Dzisiaj, jak my sobie o tym rozmawiamy, bo to było 4 lata temu, a dzisiaj, jak z panią Stefanią sobie o tym rozmawiamy, to tak, ja nie rozumiem w ogóle, co się dzieje. Ludzie chodzą, pokazują ten cały teren, ale my ciągle nie wiemy, gdzieś przeszło mi tak przez myśl, że pewnie mają jakiś pomysł, pewnie mają jakiś plan, może chcą tutaj ci państwo wykorzystać może jakiś nasz potencjał, ale sami chcą coś zrobić. Po tym całym okazaniu już działki zadajemy wprost pytanie, dlaczego? No i wtedy z pani Stefani ust pada, bo dostaliśmy w życiu tak dużo od Pana Boga, więcej niż się spodziewaliśmy i chcemy się tym dobrem podzielić. Działka 4 hektary nie mogła być przekazana w całości, bo na to ustawa o ustroju rolnym nie pozwalała, więc 2 lata trwało jakby podział tej działki, uzgadnianie tam tych wszystkich warunków, żeby ostatecznie teren, na którym dzisiaj buduje się hospicjum, mógł zostać przekazany. I 30 stycznia 2020 roku ta działka została przekazana Fundacji pod budowę hospicjum.
To jak bajka brzmi, trochę wiecie o tym.
Wiemy i to jest w ogóle coś po pierwsze niespotykanego, po drugie taki dowód na to, że naprawdę zdarzają się cuda, bo to jest ogromny cud, bo od tego momentu zaczęło się tak na dobrą sprawę wszystko. Od tego momentu ruszyła budowa, od tego momentu wszyscy uwierzyliśmy, że to dzieje się naprawdę. Od tego momentu wiem, że jeżeli o czymś marzymy i sobie to tak zakotwiczymy w głowie, jak to ma wyglądać, do czego dążymy, to się naprawdę dzieje, bo jak od tego momentu tak samo otaczają nas sami wspaniali ludzie, w ogóle z chwilą wystartowania tego projektu, to mamy samych przyjaciół, którzy do nas po prostu.
Tak. No jak magnes działacie trochę, to prawda. Tak, tak. To ja też muszę przyznać, że jak magnes pani Agata działa na
człowieka. To, że Marzena jest na przykład z nami, też jeszcze tak wrócę do tego, co mówiła Marzena. To jej historia też jest taka niebywała, bo myśmy się znały wcześniej. W ogóle zespół fundacji tworzą ludzie nieprzypadkowi. To są osoby, przyjaciele z różnych etapów życia. To też tak nie było, że proszę bardzo, kto chciałby działać i budować hospicjum. Ci ludzie pojawiali się i oni dochodzili do naszego zespołu, dołączali do naszego zespołu, każdy w swoim czasie. Ale są różne przyjaźnie po prostu z, tam, gdzie nas łączy jakiś epizod w życiu. I akurat z Marzenką myśmy się znały wcześniej i tak ona też była tu właśnie jako wolontariuszka przy jednej akcji, przy drugiej akcji. Zupełnie w życiu robiła coś innego. Przecież jakby tak można było pomyśleć, osoba, która siedzi w księgowości, stroni od ludzi, bo woli pracę bardziej taką papierkową, spokojną, poukładaną. Tymczasem to jest wulkan energii. To jest osoba, która jak rozmawia z darczyńcami, darczyńcy ją kochają. To było wiadomo, że jakby już nasza organizacja potrzebuje takiej osoby dedykowanej do tych relacji z darczyńcami, bo też tam zależy na tym, żeby nie tylko prosić darczyńcę o datki, ale też żeby dać jemu tą informację, na jakim etapie teraz jesteśmy, albo wysłać zdjęcia, albo wysłać list, właśnie ten kontakt uzupełnić, poinformować, czy wie o takiej, czy takiej na przykład akcji, albo o takim, takim wydarzeniu, albo co zadziało się dzięki właśnie jemu wsparciu. To wszystko Marzena robi. I dzisiaj, jak ci ludzie przychodzą do biura, jak właśnie z nią rozmawiają, jak się z nią witają, jak z nią telefonują, no to to robi to ona. I te wszystkie akcje, mało tego, to tak mówimy, że my nie działamy sami. Co się dzieje z jej mężem? To jest dzisiaj nasz bohater w ogóle, Grzegorz, to jest po prostu nasz bohater, jeżeli on będzie tego słuchał, a będzie taka możliwość, żeby go ująć też w tej naszej wypowiedzi, to co robi on, cała rodzina Marzeny żyje dzisiaj też hospicjum i jest w to zaangażowana i to są po prostu tak piękne historie.
Dziękuję ci, aż się wzruszyłam.
No tu dzisiaj dużo wzruszeń, tak. To już ja jestem ciekawa.
No, mój mąż, on tak bardzo się właśnie zaangażował w pomoc w fundacji, że oczywiście najpierw to jako kierowca, busa, żeby przewieźć wolontariuszy, coś pomóc, rozłożyć namioty przy wydarzeniach, ale później takiego bakcyla załapał, że on już się pytał, kiedy jest następna akcja, co robimy, gdzie jedziemy. Także to załatwione, tamto załatwione. Firma, w której pracuję i która nas bardzo wspiera, firma Ecolaser z Bożego Pola, też no, większość rzeczy, które potrzebujemy, też robi mój mąż. Czy różnego rodzaju koksowniki, czy jakieś tablice informacyjne. No
widziała pani redaktor teraz te piękne koksowniki, które
tak.
No to właśnie,
Grzesiu.
No
tak, tak, tak.
Grzeją ładnie, muszę powiedzieć. Tak, dają radę.
Dają. Także bardzo, bardzo się zaangażował, no i naprawdę my żyjemy już, mamy dorosłego syna, ale żyjemy po prostu cały czas tą pomocą i mało tego, angażujemy też już jakichś znajomych, bliskich i oni wszyscy wiedzą, czym ja się zajmuję, więc są tylko hasła, że na przykład jest coś, mamy jakieś dary, które chcemy przekazać na licytację, którą mamy na Facebooku i też dzięki tym licytacjom możemy zasilać konto fundacji. Także albo coś jest do odebrania, albo ktoś przemyślał i on chce na przykład przelewać regularnie.
W miesiąc
chce się stać stałym darczyńcą.
To, co jeszcze nie wybrzmiało, musimy podkreślić 2 200 000 od
2 200 000, tak.
Od darczyńców,
tak.
Od ludzi,
tak.
Od firm, od prywatnych osób. To jest to, co udało wam się już uzyskać.
Tak.
3 000 000 z kawałkiem tam, tak? Około 3 000 000.
Teraz około 3 000 000 złotych ten stan surowy otwarty, ale to nie są jeszcze to jakby te 2 200, to już tak mówimy w zaokrągleniu. To jest suma faktycznie, którą myśmy otrzymali od ludzi dobrej woli. Ale teraz, jeżeli do tego dodamy jeszcze tak działkę,
no tak.
Do tego dodamy projekt hospicjum, bo projekt hospicjum wykonali, to też jest historia z architektami. Jeden telefon. W zasadzie z architektem Maciejem znamy się od 2017 roku, ale ten pierwszy telefon, który do niego wykonałam, powiedział wchodzę w to, ale wtedy był zajęłam jemu czas w momencie, gdy ktoś z bliski, też z bliskiej osoby akurat odszedł i on był na pogrzebie. I tam nie było w ogóle rozmowy z nim, czy on w to wchodzi, ile to będzie kosztowało. On po prostu powiedział, będę robić ten projekt. I projekt o wartości dzisiaj chyba tam 400 tysięcy złotych, jak wycenialiśmy. Cała jego drużyna poświęciła 5 miesięcy, gdybyśmy to mieli wszystko zbić, ile czasu zajęło. I oni to robili pro publico bono. I to jest też niebywałe. To jest jeszcze plus ta wartość, bo normalnie to by trzeba było zapłacić za projekt. I teraz pierwszy milion w ogóle myśmy zebrali nie mając nic. Myśmy tylko chodzili, mówili, że budujemy hospicjum. Nie było jeszcze wtedy ostatecznie działki, gdzie to będzie, bo zaczęliśmy kwestować już na koniec 2016 roku. To tego mówiliśmy, że budujemy hospicjum. Mówiliśmy tylko, że to hospicjum będzie w Lęborku. I to był ten główny przekaz. I ludzie zaufali właśnie tej energii, temu zespołowi.
Jak duży jest zespół, pani Agato?
Zespół jest dzisiaj
tego też nie mówiłeś,
12 no. osób. Mhm. Takich stałych osób, ja zawsze podkreślam, to są te osoby, które są od samego początku względnie dochodziły tam na przestrzeni pół roku od rejestracji fundacji.
Ale to jest pani już taki... jest na etacie pełnym w fundacji?
Nie, tak zapytam? Nie. A z kolei jeszcze mamy grupę wolontariuszy, na których zawsze możemy liczyć, plus dziesiątki osób wolontariatu takiego akcyjnego ze szkół, z firm, z różnych placówek, z przedszkoli, tak? Czyli jak kiedyś robiłam takie podsumowanie, takie statystyki, to ponad 30 tysięcy osób wsparło już ten cel. I to był ten pierwszy milion, który myśmy uzbierali przez 4 lata. No to był sukces, bo zawsze mówimy do puszek po 5 zł, po 10 zł, po 12 zł, tam po 15, tak? Z kolei, kiedy budowa ruszyła w marcu, no to w
przez
ciągu
rok kolejny
milion 200. Milion 200. I to jest jakby ta siła, no to, co się wydarzyło jeszcze w wakacje, grudzień był taki niesamowity. Grudzień to był taki, że ja ciągle płakałam, bo były różne akcje przedszkoli, szkół, jakieś takie wydarzenia różnych organizacji i wszystkie datki, które szły z tych kiermaszów, to zostały przekazywane właśnie na budowę hospicjum. No coś niesamowitego to jest. Tak.
No dobra, dziewczyny, 7 milionów brakuje jeszcze, żeby zakończyć, postawić, zamknąć i przyjąć pierwszych gości?
Tak, 7 milionów to jest ostatni stan, kiedy robiłam harmonogram rzeczowo-finansowy, ale to jest te 7 milionów brutto, które to jest kwota taka, mówię, normalna, bez żadnych negocjacji, bez żadnych upustów. Dla mnie dzisiaj, w momencie, kiedy ten projekt w ogóle wystartował, żeby ludzie uwierzyli, to jest jedno, ale żeby też przekonać biznes tych bardzo poważnych panów prezesów i te duże firmy, które tam nie wygląda to w ten sposób, że my napiszemy jakiegoś maila, poprosimy o wsparcie i to wsparcie płynie. Zawsze firmy podkreślają, że one działają nie po to, żeby rozdawać swoje pieniądze, tylko po to, żeby te pieniądze zarabiały. Albo służyły też, jeżeli mają służyć, to żeby było widać, że one są gdzieś w jakiś sposób pomnażane. Dla nas to jest dzisiaj ogromny zaszczyt, ogromne docenienie pracy całego zespołu, że tak duże firmy się przyłączyły, że mamy mentorów budowy, którzy idą z nami ramię w ramię. Tych firm coraz więcej się przyłącza i tutaj też jest ogromny udział, bez wątpienia, ludzi z biznesu. I teraz brakuje tych 7 milionów, bo wrócę do tego, co pani redaktor zapytała, brakuje tych 7 milionów, to może być 7 milionów, to może być 5 milionów, może być 5,5. Na pewno nie więcej, bo dzisiaj patrząc się, jak też firmy chcą uczestniczyć. Jest jedna firma, koncern francuski, który chciałby położyć podłogi i już drugi raz się z nami kontaktuje, tylko to jeszcze nie jest ten moment. I też częściowo w darowiźnie, częściowo na przykład po koszcie wytworzenia. Więc te 7 milionów to jest taka górna granica, bym powiedziała. Może być mniej. I ogromnym marzeniem, ogromnym takim dążeniem naszym i celem jest, żeby maksymalnie w ciągu 3 lat ten stan pod klucz już zrobić, bo tego hospicjum nam cały czas brakuje. To nie jest, naszym celem nie jest, żeby budować jak najdłużej i robić te wszystkie
tylko, żeby
imprezy.
Żeby postawić, żeby działało.
Tylko żeby postawić, żeby działało, a później możemy się martwić, jakie imprezy, jakie wydarzenia organizujemy, żeby tylko ulepszać, ale żeby jak najszybciej tą pomoc te osoby tutaj otrzymywały z naszego powiatu i okolic.
10 pokoi w budynku?
10 pokoi pierwszych. To, co teraz budujemy, to jest ta cała podstawowa infrastruktura, która musi być. I 10 pokoi, z których 6 pokoi może spełniać funkcję pokoju zarówno jedno, jak i dwuosobowego. wszystko będzie zależało od stanu osoby chorej, czy ona będzie w stanie współdzielić ten pokój z inną osobą, bo może tak być, że stan tych osób jeszcze będzie na to pozwalał, one będą chciały być razem, ale standardem jest, najwyższym standardem właśnie w domu hospicyjnym jest, żeby był pokój jednoosobowy. I do tego dążymy, za to jest też wyższa punktacja i staraliśmy się już to robić na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie, więc miejsc może być albo 10 jednoosobowych, znaczy 10 przy uwzględnieniu tych miejsc jednoosobowych, albo 16, jeżeli część pokoi będzie dwuosobowa, a część jednoosobowa.
No tak.
I teraz ten potencjał tych łóżek, które powstają, da realną pomoc 200-250 osobom w ciągu roku. Mhm. Ten teren pozwala nam jeszcze, jakby się później okazało, że tych pokoi jeszcze brakuje. To już tylko same dobudowujemy pokoje. I mamy tam, są na wizualizacji, widać takie moduły małe. Więc kolejne sześć pokoi później może być dobudowane. Ale cóż to jest dobudować później kolejne pokoje w momencie, gdy już to wszystko, co teraz budujemy, mamy stworzone, bo już nie potrzebujemy dobudowywać żadnej infrastruktury.
No pięknie się Was słucha. Tu jest jeszcze jeden temat, który miałyśmy poruszyć. Pani Agato, co to za wydarzenie ma być?
Pierwsze wydarzenie w Lęborku. Wydarzenie, które właśnie, jak nam pomagają nasze firmy, właśnie mentorzy budowy, którzy są żywo zaangażowani nie tylko w to takie wsparcie bezpośrednie, a mianowicie w przekazywanie darowizn, po to na przykład, żebyśmy my mogli też instytucjonalnie się rozwijać, po to, żeby Marzena mogła być z nami na co dzień i żeby mogła pracować. To jest właśnie to wsparcie też między innymi tych firm. Ale po raz pierwszy nasi mentorzy budowy robią wydarzenie, które będzie wydarzeniem później już w kolejnych latach kontynuowanym. Moc kobiet. Wydarzenie, które ma mówić o liderkach, o tych, które zmieniają tą rzeczywistość wokół siebie, które wpływają na otoczenie. Wolą mentorów jest też wsparcie i wyróżnienie liderek z naszego regionu. Gościem tego wydarzenia ma być pani Iwona Guzowska, mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym oraz kickboxingu. Obecnie trenerka biznesowa i mentorka rozwoju. Pani Iwona akurat ma być na żywo podczas tego wydarzenia. I wydarzenie ma być biletowane, odbędzie się w Lęborku 28 kwietnia o godzinie 18. Cały dochód z tych biletów ma wesprzeć między innymi budowę hospicjum.
Jest jeszcze jedna impreza, o której należałoby wspomnieć przy okazji naszego spotkania. W minioną niedzielę na ulicach Trójmiasta oraz Pucka odbył się finał Pól Nadziei na Pomorzu. Podczas tej edycji zbierano środki na rzecz 7 pomorskich ośrodków hospicyjnych. A Pola Nadziei to coroczna akcja zawierająca w sobie edukację i promocję idei hospicyjnej oraz zbiórkę funduszy na rzecz chorych i cierpiących. W całym kraju potrwa do 29 maja. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycja Razem Łatwiej z Lęborskim Hospicjum Stacjonarnym, organizacją pożytku publicznego. Kłaniam się. Dobranoc. Joanna Merecka-Łotysz.
Razem Łatwiej.